podcast Polskiego Radia.
Wszystkie książki świata.
Agnieszka Łukasiewicz, Michał Matus i Michał Nogaś. Polecamy spotkanie z zeszłorocznym zdobywcą Bookera.
Hello, this is David Soloy speaking from Vienna, talking to Polish Radio Channel 3.
David, rocznik 1974, urodził się w Montrealu, ma węgierskie korzenie ze strony ojca. Przez w zasadzie całe życie podróżował. Obecnie, jak słyszeliśmy, mieszka w Wiedniu, ale wcześniej miał swoje miejsce na ziemi w m.in. Londynie, Peczu, Brukseli czy Bejrucie. W Polsce ukazały się jego turbulencje. Londyn, czym jest człowiek, a teraz w przekładzie Dobromiły Jankowskiej Ciało, oryginalnie Flash, książka, która nie potrafiła dać spokoju zeszłorocznemu jury Bookera. W listopadzie 2025 Soloy usłyszał, że napisał powieść niezwykłą, powieść, jakiej wspomniane osoby nigdy przedtem nie czytały. O bohaterze książki Roddy Doyle, przewodniczący jury Bookera, mówił na przykład tak: wiemy, że cierpi, bo przez kilka stron nie ma w ogóle słów. Dodawał też: to pod wieloma względami mroczna książka, ale czyta się ją z przyjemnością. Mroczna z przyjemnością. Bohaterem Ciała jest Istvan, Węgier, którego poznajemy, gdy dojrzewa i gdy zostaje uwiedziony przez starszą sąsiadkę z tego samego bloku. Czy to się może dobrze skończyć? Potem dorastający i dojrzały już bohater podróżuje niczym autor książki. Jest na wojnie, trafia do Londynu, ważny okres w życiu spędza w Monachium u boku kobiety, która stanie mu się bardzo bliska, zapewne najbliższa w życiu. On, Istvan, mało mówi, zdaje się być bardzo łatwym przedmiotem, nawet nie podmiotem, manipulacji. Można odnieść wrażenie, że nie czuje, nie współodczuwa, jest obojętny, że jest tylko ciałem, które odnajdzie się w każdych warunkach. Przyznaję, że ja należę do osób, które dały się ciału Soloya całkowicie porwać. Główny bohater z początku budzący we mnie coś na kształt wstrętu, odrzucający, okazał się być ostatecznie nie tylko człowiekiem z krwi i kości, ale pełnym wątpliwości, emocji, pokiereszowanym mężczyzną, którego życie doświadczyło na wszelkie możliwe sposoby. To szczęśliwie nie tylko moim zdaniem, więc nie dam sobie zarzucić przesady, szekspirowska tragedia odziana w nowe szaty. I o tym też dziś powiemy, ale zacznijmy od tytułu. W oryginale Flash, po polsku Ciało. Niełatwa sprawa, niełatwo znaleźć odpowiednie słowo i to tak, by pasowało do tego, o czym chciałeś opowiedzieć.
Yes, the title has actually presented some challenges in many different languages.
Tytuł faktycznie stanowił wyzwanie przy tłumaczeniu na różne języki, ponieważ w wielu z nich określenia na ciało i mięso brzmią tak samo. Po angielsku mamy natomiast dwa odrębne słowa. Angielski tytuł książki to flesh, a nie meat. Gdyby brzmiał meat, miałby nieco inny wydźwięk. Oddanie tego niuansu stanowiło pewną trudność dla tłumaczy, między innymi na język niemiecki, język włoski czy język niderlandzki. Pojawiło się wiele różnych rozwiązań. W niemieckim wydaniu zdecydowano się po prostu na zupełnie inny tytuł. W innych wersjach nieco go zmodyfikowano. Z kolei w języku polskim i węgierskim postawiono na odpowiednik angielskiego słowa body. Myślę, że to w porządku. Wydaje mi się, że nieco łagodzi to oddziaływanie samego tytułu. Angielskie słowo flesh ma w sobie pewną surowość, której brakuje węgierskiemu odpowiednikowi słowa ciało. Mimo to uważam, że jest to trafne rozwiązanie. Oddaje główny sens i potrafi uchwycić centralny motyw powieści, która w dużej mierze skupia się na fizyczności.
Powiedziałbym, że to jest główny motyw powieści, który w dużej mierze skupia się na fizyczności. Flesh and body, you know, I mean, they're very sort of similar, sort of conceptually, I guess. I mean, they both speak of the kind of physicality of existence. I think the book is not only about physicality, and I would not want anyone to take that away from this, but...
Pod względem koncepcyjnym, flesh i body są do siebie bardzo zbliżone. Oba pojęcia odnoszą się do fizyczności istnienia. Książka nie dotyczy jednak wyłącznie fizyczności i nie chciałbym, żeby ktokolwiek w ten sposób ją odbierał. Niemniej to właśnie od niej się zaczyna, traktując ją jako podstawę wszystkich innych aspektów naszego życia. Angielski tytuł flesh miał to w pewnym sensie oddać. Poza tym jest to słowo w języku angielskim, które ma zupełnie różne konotacje. Jedna z nich jest dość dosadna i wulgarna. Kojarzy się z pornografią, horrorem czy czymś tandetnym. Ten aspekt dotyczy zresztą zarówno samego słowa, jak i książki. Z drugiej strony flesh ma też konotacje biblijne i wielokrotnie pojawia się w Biblii. Nie wiem, czy słowo użyte w polskim tytule również wskazuje na takie powiązania, ale w języku angielskim tak właśnie jest. To ten aspekt tytułu, który przenosi nas poza sferę czysto fizyczną i wprowadza również ideę przekraczania cielesności, sugeruje, że poza fizycznością mogą istnieć inne wymiary naszego istnienia. Wydaje mi się, że o tym również opowiada ta książka.
Transcending the physical, of the ideas that there may be other aspects to our existence besides the physical, and I think that that is something that the book is about as well. It's very fundamental. I mean, I guess when I was starting to write this book, I had this idea, and it was sort of one of the foundational ideas of the book, and it's something that I obviously just believe about life in general, that.
Myślę, że to coś bardzo fundamentalnego. Kiedy zaczynałem pisać tę książkę, miałem pewien pomysł. Była to jedna z kluczowych koncepcji dla całej powieści, a zarazem coś, w co po prostu głęboko wierzę w kontekście życia w ogóle. Fakt, że jesteśmy fizycznymi, żywymi ciałami, jest najważniejszą i najbardziej podstawową prawdą o naszej egzystencji. Wszystko inne w naszym życiu jest na tym w jakiś sposób zbudowane lub z tego wynika. Chciałem napisać książkę, która w dużej mierze przyjmowałaby to spostrzeżenie za swoistą zasadę przewodnią. Myślę, że traktujemy to jako coś tak oczywistego, że niemal tracimy to z oczu. Fakt, że jesteśmy fizycznymi ciałami i żywymi istotami, jest tak bezsprzeczny i obecny w każdej chwili naszego życia, że często zupełnie nam umyka. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku powieści czy innych dzieł literackich, które mają tendencję do skupiania się na życiu umysłowym. Nie twierdzę, że ono nie istnieje. Oczywiście, że istnieje. Niemniej ono również jest zakorzenione w naszej fizyczności. I nie mam tu na myśli tylko tego, że sam umysł ma fizyczny charakter. Chodzi mi o to, że absolutnie każdy aspekt naszej egzystencji ma w niej swoje korzenie. Zależało mi właśnie na wykorzystaniu tej idei jako głównego motywu książki.
Start with that idea that was the starting point of this book as well. I think that in my earlier books, you know, this has been sort of present, although it hasn't been quite as kind of directly or explicitly addressed.
Myślę, że w moich wcześniejszych książkach było to w pewnym sensie obecne, chociaż nie wybrzmiewało aż tak bezpośrednio i wyraźnie. Tak się składa, że właśnie ponownie czytam Londyn. Książkę, którą napisałem wiele lat temu i która również została przetłumaczona na język polski. Ciekawie się do niej wraca. Powstała na tyle dawno, że trochę o niej zapomniałem i nie pamiętałem już wszystkich szczegółów. To niemal tak, jakbym czytał tekst napisany przez kogoś zupełnie innego. W tamtej książce poczucie fizyczności również się pojawia, choć nie stanowi głównego wątku. Chodzi o to, że nasza fizyczna egzystencja jest fundamentem relacji czy struktur społecznych. Myślę, że to motyw, który drzemie we wszystkich powieściach, które napisałem. Wydaje się, że to po prostu bardzo wyraźny aspekt mojego spojrzenia na świat. Być może w ciele poruszam ten temat w bardziej bezpośredni i wyrazisty sposób niż wcześniej, ale myślę, że towarzyszył mi on od zawsze i jest po prostu nieodłączną częścią tego, jak postrzegam nasze życie.
I sort of address it in a more direct and explicit way than previously, but I think it's always been there and it's just part of how I see our lives.
Nie chciałbym zbyt wiele mówić o losach Isztwana, zatem będzie tak. Ciało zaskakuje z rozdziału na rozdział, losy głównego bohatera także, ale to słowo zaskakuje zdaje mi się być istotne. Nie wiem, co mu się przydarzy i to jest w lekturze twojej książki wspaniałe, ale czy i dla ciebie to, co Isztwan zaczął robić ze swoim życiem, było w jakimś sensie zaskoczeniem? Czy on daleko uciekł od twoich zamiarów i planów?
I think I would say that it's not always the case that the first chapter of a novel is the first part to be written, but in this case of this book it did work like that. So the first chapter, when Isztwan is 15 and he is sort of seduced by an older woman and has a ultimately disastrous sort of relationship or affair with her.
Powiedziałbym, że nie zawsze pierwszy rozdział powieści powstaje na samym początku. Ale w przypadku tej książki tak właśnie było. W pierwszym rozdziale 15-letni Isztwan zostaje uwiedziony przez starszą kobietę, z którą wdaje się w katastrofalny w skutkach romans. Właśnie wtedy po raz pierwszy spotkałem Isztwana. Kiedy pisałem ten fragment, nie byłem do końca pewien, czy tworzę pierwszy rozdział powieści, czy samodzielne opowiadanie. Zaskakująco trudno mi to sobie dzisiaj dokładnie przypomnieć. Na pewno jednak nie miałem wtedy pewności, że będzie to pierwszy rozdział książki. To właśnie w tamtym momencie poznałem tę postać. Pomyślałem sobie, że kiedy ten tekst będzie już gotowy i przybierze ostateczną formę, stanie się naprawdę wciągającym początkiem. Zacząłem się zastanawiać, jak można by go rozwinąć w dłuższą formę i wtedy zacząłem myśleć o życiu Isztwana w znacznie szerszym kontekście. Opracowałem ogólny zarys opowieści. Od samego początku, a przynajmniej od tamtego momentu, wiedziałem, że chcę opowiedzieć historię obejmującą znaczną część czyjegoś życia. Postać Isztwana w pełni objawiła mi się dopiero w trakcie tworzenia. Od początku wiedziałem, że chcę wykreować bohatera, który nie jest przesadnie elokwentny i nie tłumaczy się czytelnikowi za pomocą słów. Życie, które w pewnym sensie wymyśliłem dla tej postaci, było po prostu odpowiednie, właściwe i wiarygodne dla kogoś o takim usposobieniu. To, co mu się przydarzyło, praca, którą wykonuje, czy ścieżki, którymi podąża jego życie. Wszystko to było oczywiście kwestią naturalnego rozwoju bohatera już w samym procesie tworzenia.
It was obviously a question of the character growing through the writing. I'm often asked that question about characters surprising me, and I try and sort of wonder what exactly that question is getting at in terms of the writing process.
Często słyszę pytanie, czy moi bohaterowie mnie zaskakują. Próbuję wtedy zastanowić się, o co dokładnie w nim chodzi, w kontekście samego procesu pisania. Jeśli mowa o tym, czy książka kończy się dokładnie tak, jak to sobie wyobrażałem na początku, to odpowiedź brzmi oczywiście, że nie. W trakcie pracy pojawiają się rzeczy, których na początku nie było, których nie planowałem. Często są efektem improwizacji lub rodzą się same. Dla mnie osobiście nie jest to jednak nigdy całkowitym zaskoczeniem. Mimo tego, co przed chwilą powiedziałem, że postać niejako wyłania się w trakcie pisania, co w pewnym sensie jest prawdą, to zawsze zaczynam pracę z jej bardzo silnym wyobrażeniem. Dotyczy to zresztą nie tylko tej, ale i moich poprzednich książek. Nie jest to nic szczegółowego, żadna gotowa lista cech charakteru czy dokładny opis fizyczny. To raczej silne, choć nieco niepełne poczucie obecności tej osoby, które utrzymuje się potem przez cały proces twórczy. I chyba właśnie dlatego nie ma tu miejsca na coś, co nazwałbym elementem zaskoczenia, bo ostatecznie wszystko z tego wyobrażenia wynika. Obraz postaci, od którego zaczynam, jest może nieco mglisty, ale zarazem niezwykle konkretny. Nie określiłbym tego zatem jako zaskoczenie, chociaż faktycznie zdarzają się rzeczy, których po prostu nie przewidziałem i nie zaplanowałem od samego początku.
So no, there isn't really a, it's not really a matter of surprise, but as I say, of course, yes, I mean, things happen which were not envisaged, which I didn't imagine from the beginning. I know that many writers do talk about surprise and about that kind of process that you've just described. But for me personally, it doesn't feel like that anyway. It may be that something similar is happening, but I just experience it in a slightly different way so that I would use slightly different words to describe it. Yeah, I mean, it's partly, I think, because I do always have I always start writing with a sense of...
Wiem, że wielu pisarzy mówi o zaskoczeniu i o procesie podobnym do tego, który właśnie opisałeś. U mnie jednak wygląda to nieco inaczej. Być może działają tu mechanizmy, ale po prostu doświadczam ich na swój sposób. Dlatego użyłbym innych słów, by to opisać. Wynika to częściowo z faktu, że zawsze zaczynam pracę z ogólnym zarysem całości. W przypadku tej książki, jak już wspomniałem, napisałem pierwszy rozdział, nie wiedząc jeszcze do końca, czy będzie to odrębna historia, czy początek powieści. Kiedy jednak zdecydowałem, że to wstęp do większej całości, od razu zgrubnie nakreśliłem ogólny przebieg fabuły. Taki plan miałem od samego początku. Po prostu w ten sposób pracuję. I nie zmienił się on zbytnio aż do samego końca. Przykładem wątku, który niespodziewanie się rozrósł, jest dość długa część w środku książki, której akcja rozgrywa się w Monachium. Nie było jej w pierwotnym zarysie. Wszystko wyrosło z zaledwie kilku zdań, a potem stało się niezwykle istotną i centralną częścią powieści. To zresztą mój ulubiony fragment. Czułem, że to bardzo ważne, aby związek i ślub Isztwana z Helen wypadły psychologicznie i emocjonalnie wiarygodnie. Wiedziałem, że potrzebują czegoś, co nada im autentyczności i sprawi, że wydadzą się prawdziwe. Cały ten epizod w Monachium spełnił właśnie to zadanie, choć wcale go nie zaplanowałem. Po prostu natknąłem się na ten pomysł w trakcie pisania, a sam wątek naturalnie się rozwinął. To właśnie jeden z takich przykładów. Ostateczny kształt tej historii nie był jednak dla mnie zaskoczeniem, w tym sensie, że obie postaci pozostały spójne z moim pierwotnym wyobrażeniem o nich jako o ludziach. Było to po prostu znacznie głębsze przyjrzenie się tej wizji.
And it then expanded and expanded. So that would be an example of something like that. But it wasn't, you know, it didn't surprise me in the sense that both the characters were just sort of conforming to idea, to my pre-existing idea of them as people. It was just a sort of more in-depth exploration of that.
Wspomniałem już o tym, że Isztwanem rzuca po świecie węgierskie nienazwane miasto, baza wojskowa w Iraku, znowu Węgry, Londyn. Tam poznaje Helen, do której bardzo się zbliża w Monachium. Stop. Londyn i tak dalej. W tym względzie tego bycia rzucanym po świecie ma sporo z ciebie.
Yes, it was. It very much so. I mean, as you say, my own life has something similar going on, although the specifics are completely different from Istvan's case. But yes, my own life has involved a lot of traveling, a lot of...
Tak, i to bardzo. Tak jak wspomniałeś, w moim własnym życiu dzieje się coś podobnego, choć wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku Istvana. Dużo podróżowałem i z różnych powodów mieszkałem w wielu krajach. Czasem wynikało to z czystego przypadku, a czasem z bardzo świadomych decyzji. To w ogóle znak naszych czasów. Spójrzmy chociażby na ten wywiad. Ty jesteś Polakiem, przebywającym w Australii, a ja kimś w rodzaju Brytyjczyka, Węgra i Kanadyjczyka, mieszkającego w Wiedniu. Jak sam zauważyłeś, to po prostu charakterystyczna cecha świata, w którym żyjemy. Bardzo chciałem to uchwycić, zwłaszcza ten europejski wymiar, który w ostatnich kilku dekadach stał się chyba najbardziej widoczny. Mam tu na myśli migrację ze wschodu na zachód, podyktowane głównie względami ekonomicznymi. To kształtuje zupełnie inną Europę. Ten proces zachodzi na wielu poziomach. Choćby w obrębie samych rodzin, które często mają korzenie w różnych państwach, przemieszczają się po kontynencie i budują złożone relacje z krajami, w których akurat żyją i pracują. Bardzo zależało mi na zbadaniu tego tematu. Pisałem o tym już wcześniej, bo to zjawisko staje się coraz powszechniejsze. Była to kwestia, którą pragnąłem zgłębić w tej książce. Podejmowałem ten wątek w przeszłości, w nieco innej formie, ale tutaj z pewnością znalazł on swoje właściwe miejsce. Wiąże się to bezpośrednio z moimi własnymi doświadczeniami i przeprowadzką na Węgry jakieś 15 lat temu. Mieszkałem tam przez ponad dekadę. Ta powieść w dużej mierze wyrasta właśnie z czasu spędzonego w tamtym kraju. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że gdybym nie mieszkał tam przez te wszystkie lata, nie napisałbym tej konkretnej książki. Główny bohater jest Węgrem. I chociaż większość akcji toczy się poza jego ojczyzną, to cała historia jest przedstawiona właśnie z jego perspektywy. Dotyczy to zresztą również obrazu Anglii i Londynu, które stanowią główne tło wydarzeń. Akcja powieści rozgrywa się na przestrzeni kilku dekad, począwszy od około 1990 roku. István, bohater książki, przeprowadza się do Londynu około 2005 roku, czyli jeszcze przed Brexitem. Ma to ogromne znaczenie dla tej historii, ponieważ uważam, że w tamtym czasie Londyn cieszył się statusem Nowego Jorku Europy. Było to miejsce pełne ludzi z całego kontynentu, nie tylko z jego wschodniej części. Miasto wręcz tętniło od ogromnej liczby przybywających tam Włochów i Francuzów. Od około 2005 roku rozpoczął się potężny napływ ludzi ze wschodu. Jechali do Londynu, Anglii i w ogóle do Europy Zachodniej. To jednak Londyn uchodził za miejsce, w którym można było zbić fortunę. Przyciągał niesamowitą energię, był ekscytujący i dawał morze możliwości. Dziś miasto wciąż zachowało niektóre z tych cech, ale Brexit, który odciął je od reszty Europy, definitywnie zakończył epokę europejskiego Nowego Jorku. Akcja tej konkretnej części powieści toczy się jednak przed Brexitem, więc wiernie przedstawia tamten czas, a István jest po prostu żywą częścią tego zjawiska.
But the novel, that part of the novel is set before Brexit, so it depicts that time and István is part of that phenomenon. I remember specifically going to a literary festival in Poland in Sopot.
Pamiętam, że byłem na festiwalu literackim w Sopocie, gdzie Polacy z pewnym niedowierzaniem pytali mnie, jak w ogóle mogę mieszkać na Węgrzech, Orbana. Mam wrażenie, że spośród wszystkich ludzi na całym świecie, którzy żywili negatywne odczucia wobec Węgier Orbana, to właśnie liberalni Polacy podchodzili do tego najbardziej żarliwie. I doskonale rozumiem dlaczego. Panowało u was przekonanie, że Węgry Orbana stanowiły wzorzec dla waszych trudności w tym obszarze. I nie było to coś, za co moglibyście być Węgrom wdzięczni.
I remember actually also in Poland I was asked, so that you're a Canadian and you're a Hungarian and you could live in either country and yet you choose to live in Hungary. People would sort of ask me that with incredulity. But of course life is complicated. In fact, I moved to Hungary in 2009, so that was in fact before the sort of long Orbán government began.
W pełni to rozumiem. Pamiętam też, że w Polsce pytano mnie dlaczego, skoro jestem Kanadyjczykiem i Węgrem i mógłbym żyć w obu tych krajach, zdecydowałem się zamieszkać właśnie na Węgrzech. Ludzie pytali mnie o to z wyraźnym niedowierzaniem. Życie jest jednak skomplikowane. Przeprowadziłem się na Węgry w 2009 roku, było to więc jeszcze przed rozpoczęciem długich rządów Orbana i zanim jego ekipa pokazała swoje prawdziwe oblicze. A zaczęło się to prawdopodobnie około 2015 roku. Do tamtej pory zdążyłem już zapuścić korzenie. Miałem tam rodzinę i grono znajomych. Nie chciałem nagle z tego wszystkiego rezygnować tylko dlatego, że przestała mi się podobać polityka. Z mojej perspektywy sytuacja stawała się jednak coraz gorsza i koniec końców wyjechaliśmy. Nasza przeprowadzka do Wiednia kilka lat temu nie wynikała wyłącznie z sytuacji politycznej, ale z pewnością odegrała ona w tej decyzji swoją rolę. W dniu wyborów byłem akurat na Węgrzech. To było absolutnie niezapomniane, niezwykłe wydarzenie. Myślę, że w miesiącach poprzedzających głosowanie wśród tych, którzy pragnęli porażki Orbana, a okazało się, że to większość kraju, panowało niemal nieznośne napięcie. I nie chodziło tu tylko o zwykłe przedwyborcze emocje. W przypadku tych konkretnych wyborów nikt tak naprawdę nie wiedział, do czego posunie się Orbán i jego ludzie, aby nie oddać władzy. Dziś już oczywiście wiemy, że byli w stanie zaakceptować wynik demokratycznego głosowania, a samych wyborów nie sfałszowano. Węgierska demokracja nawet po latach rządów Orbana zdołała się obronić. Powiedziałbym, że Węgry zaszły dość daleko na drodze odchodzenia od sprawnie funkcjonującej demokracji, ale co niezwykle ważne, nie przekroczyły ostatecznej granicy. Kiedy więc stało się jasne, jaki będzie wynik, atmosfera była naprawdę elektryzująca. Nie byłem wtedy w Budapeszcie, tylko w Peczu, mieście na południu tego kraju, z którego pochodzi mój ojciec. To była po prostu wyjątkowa chwila. Nagle pojawiło się poczucie, że dla Węgier nastał nowy dzień i że to początek czegoś nowego. Oczywiście nie sądzę, by ktokolwiek łudził się, że nowy rząd będzie składał się z samych aniołów i odtąd wszystko pójdzie gładko. Polityka tak nie działa, a życie tak nie wygląda. Ważne jest jednak to, że węgierskie społeczeństwo obywatelskie znalazło w sobie zasoby i wewnętrzną siłę, by przeciwstawić się skoordynowanej próbie zawłaszczenia państwa. Myślę, że ten sukces da Węgrom ogromną pewność siebie i pozytywne poczucie własnej wartości. Nawet jeśli nie uda się w pełni odwrócić skutków korupcji ani odzyskać wyprowadzonych pieniędzy, samo przerwanie tego głęboko zakorzenionego procederu będzie dla Węgier dużym krokiem naprzód. Bardzo się z tego cieszę. To niezwykle pozytywny rozwój wypadków dla Węgier, a w pewnym sensie także dla całej Europy. Dowodzi bowiem, że nawet w obliczu tak drastycznej erozji demokracji i zawłaszczania państwa, z jakim mieliśmy tam do czynienia, wciąż możliwe jest odwrócenie tego procesu.
It shows that even in the case of such a sort of serious case of sort of backsliding and state capture, as I say, as we saw in Hungary, it's possible to reverse that.
To nas przy okazji kolega David zdradził. Tak, to była rozmowa międzykontynentalna. Kiedy się spotkaliśmy, ja byłem w Australii, on w Wiedniu, ale chwilę potem gdzieś minęliśmy się na niebie. Ja wróciłem do Europy, a on na 3 tygodnie do Australii poleciał, żeby promować Ciało. Wspominałem o tym, że lektura Ciała zmienia czytelnika i dzieje się to dosłownie i w przenośni. Dosłownie, bo każe mu się na dobre zastanowić, czy aby na pewno ma prawo do rychłej i jednoznacznej oceny bohatera, może mieć wpływ na to, jak zaczniemy postrzegać innych po lekturze. W przenośni, bo serwuje czytelnikowi różne stany, emocji, odczuwania, skupienia. Jest to też książka z kategorii, którą bardzo lubię. W Ciele niejako autor przepisuje mity, greckie tragedie, a jeden z drugoplanowych bohaterów przygotowuje się do występu w jednej ze sztuk Szekspira. I myślę, Davidzie, że nie będzie przesadą, gdy powiem, że opowieść o losie Isztwana, o upadku, powstaniu, potykaniu się, euforii, szczęściu, nieszczęściu, walce o przetrwanie jest jak z Szekspira wzięta.
I did think of it kind of in those terms, as you say, in terms of classical tragedy, in terms of Shakespearean tragedy, which has a slightly different thing going on, but I did, absolutely. It was very important, though, to focus on the new clothes, as you put it. If it works, the reason it works, I think, is the contemporary setting and the sense of modernity and the contemporary world.
Myślałem o tym w kategoriach klasycznej tragedii, wręcz tragedii szekspirowskiej. Bardzo zależało mi jednak na tym, by ubrać to w nowe szaty. Jeśli coś tu działa, to właśnie za sprawą poczucia nowoczesności i współczesnej scenerii. Świadomość istnienia jakiejś ukrytej struktury i emocjonalnego fundamentu rodem z antycznej tragedii jest tu czymś podskórnym, ukrytym, działa wręcz podprogowo. Pojawia się kilka odniesień do Hamleta. Tak, o tym myślałem podczas pisania. To, co powiedziałeś, jest zresztą bardzo ciekawe w kontekście tego, jak postrzegam literaturę i sztukę w ogóle. Chodzi o ciągłe powtarzanie tych samych fundamentalnych prawd. Nigdy nie mówi się niczego nowego, bo po prostu nie ma już nic nowego do powiedzenia. To w pewnym sensie rodzi pytanie, dlaczego tak jest? Odpowiedź sprowadza nas z powrotem do fizyczności. Nie mamy do powiedzenia nic nowego, ponieważ warunki naszego życia, parametry wyznaczone przez naszą fizyczną egzystencję, nigdy się nie zmieniają. Dlatego te same prawdy są wyrażane wciąż na nowo w kontekście każdego społeczeństwa, w miarę jak ono ewoluuje i jak zmieniają się kultury. Każda z nich musi wyrażać te prawdy dla siebie, na swój własny sposób, ale ich podstawy pozostają zawsze takie same. Byłem tego w pełni świadomy. Chciałem napisać książkę poruszającą temat bazowych doświadczeń, które mają bardzo fizyczny wymiar. Pożądanie, rodzicielstwo, śmierć. To wszystko fizyczne doznania, a zarazem fundamenty naszej egzystencji.
Physical desire, parenthood, death, these things are all fundamentally physical. They're the sort of basic building blocks of our existence.
Postać twojego głównego bohatera budzi duże emocje, do tego przyznali się choćby członkowie jury Bookera, a przyznają się czytelnicy na całym świecie, przyznaje się i ja, iż Twan nikogo nie pozostawia obojętnym, choć niekoniecznie potrafi wzbudzić sympatię.
He is definitely not someone who is verbally articulate. That's true, especially by the standards of novelistic protagonists. I think he's someone with a very intense emotional existence, I would say. And we have the reader of the book, I hope, has quite a strong and ultimately quite a sort of weirdly precise sense of that.
Zdecydowanie nie jest on zbyt elokwentny, zwłaszcza jak na standardy bohaterów literackich. Myślę jednak, że cechuje go niezwykle intensywne życie emocjonalne. Mam nadzieję, że czytelnicy wyczuwają to z dużą siłą i ostatecznie z zaskakującą precyzją. Liczę na to, że samej powieści udaje się w końcu oddać to specyficzne emocjonalne wnętrze Istvana. Bohater nie uzewnętrznia się werbalnie, ale robi to na inne sposoby. Nie chciałbym kłaść nadmiernego nacisku na to, czy István w ogóle jest osobą ekspresyjną. Postrzegam go jako kogoś wyjątkowego pod tym względem. Widzę w nim raczej dość przeciętnego człowieka, zwykłego mężczyznę. Z jednej strony brakuje mu więc ekspresji werbalnej, z drugiej jednak István często wyraża siebie poprzez działania fizyczne, nawet jeśli brakuje im niuansów możliwych jedynie dzięki słowom. To niezwykle złożona postać. A jednym z celów tej książki było właśnie autentyczne uchwycenie tej złożoności. Jak już chyba wspominałem, nie chciałem tworzyć bohatera, który tłumaczyłby się czytelnikowi za pomocą słów. Odbiorca ma zostać postawiony w sytuacji, w której sam musi wyrobić sobie opinię i znaleźć, lub przynajmniej spróbować znaleźć, własny klucz do zrozumienia tej postaci.
I didn't want a character who explained himself, though, verbally to the reader, so that the reader would be put in a position of having to form their own judgments and find their own explanations, or try to, about the character. The complication is, I don't have a verbally articulated sense of who István is, actually. It's not like I have a sort of full, detailed account of István's psychology that I've just sort of kept out of the book. It doesn't really work like that.
Ta złożoność polega na tym, że sam nie mam w pełni ubranego w słowa wyobrażenia o tym, kim właściwie jest István. To nie tak, że dysponuję gotowym, szczegółowym portretem psychologicznym bohatera, który po prostu pominąłem w książce. To tak nie działa. Mam poczucie, że István to postać skomplikowana i pełna sprzeczności. Zarazem wydaje mi się on w tym wszystkim spójny. Przynajmniej dla mnie jest kimś bardzo prawdziwym. W jego sercu tkwi jednak pewna tajemnica i to jest całkiem normalne. W końcu w każdym z nas kryje się jakaś tajemnica. Bez względu na to, ile elokwencji i błyskotliwości włożymy w wyjaśnianie oraz analizowanie drugiego człowieka, ta zagadka zawsze w jakiś sposób pozostanie nierozwiązana. To jedna z rzeczy, które starałem się tutaj osiągnąć. Oddać właśnie poczucie tej tajemnicy. Celem powieści nie była bowiem analiza psychologiczna w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mam oczywiście nadzieję, że bohaterowie są psychologicznie wiarygodni i przekonujący, że wydają się intensywni oraz prawdziwi. Jednak to poczucie wiarygodności i autentyczności nie bierze się z analizy psychologicznej, lecz z zupełnie innego źródła.
But that sense of reality and plausibility doesn't come from psychological analysis, it comes from somewhere else. I've just returned from spending a week and a half in the United States doing events about the book, and I've talked to a lot of people, obviously then and in many other places too in the last year. I mean, when the book was published, which was now more than a year ago in English, I didn't quite know how people were going to respond to this character, precisely because the character himself doesn't explain to the reader how to respond to him. The book doesn't really explain that either. The reader is left a lot of space and latitude to...
Dopiero co wróciłem z trasy po Stanach. Spędziłem tam półtora tygodnia, ale byłem też w innych krajach. Kiedy książka ukazała się ponad rok temu, nie do końca wiedziałem, jak ludzie zareagują na tę postać. Właśnie dlatego, że sam bohater nie podpowiada czytelnikowi, jak należy go odbierać. Książka również tego nie wyjaśnia. Czytelnik otrzymuje tu mnóstwo przestrzeni i swobody, by samodzielnie wyrobić sobie zdanie. Nie wiedziałem, z jakim przyjęciem spotka się ten bohater. Dlatego jedną z najbardziej pozytywnych rzeczy w odbiorze powieści było dla mnie to, że ludzie zareagowali na niego z tak dużą sympatią. István stał się kimś, do kogo pod koniec lektury większość czytelników czuje głęboką sympatię, fascynację i ciekawość. Myślę, że to bardzo ważne, aby ta historia po prostu sprawdzała się jako powieść. Dla mnie osobiście taki odbiór bohatera miał ogromne znaczenie, ponieważ w zasadzie taki właśnie był mój zamiar. Reakcje bywały jednak dość zróżnicowane. Mam tu na myśli postrzeganie Istvana jako swego rodzaju pustego naczynia. Kogoś, kto niewiele przeżywa. Sam w ogóle tego nie czuję i rozczarowują mnie podobne opinie, bo wcale nie postrzegam tak tego bohatera i nie to było moją intencją. Na szczęście to głos mniejszości. Większość ludzi ma poczucie, że w tej postaci dzieje się naprawdę wiele. Właśnie dlatego, że pozostaje ona nieuchwytna, czy też niewyrażona w słowach. Trudno to jednoznacznie określić. Starałem się po prostu uchwycić coś z tej wewnętrznej istoty. Ciężko to precyzyjnie ująć, ale w pewnym sensie o to właśnie chodzi. Myślę, że w sposobie, w jaki funkcjonuje wiele powieści, jest coś w swej istocie sztucznego. Postacie literackie, podobnie jak ludzie w ogóle, są niezwykle trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nie mają ostrych krawędzi, są nieprecyzyjne, nawet w stosunku do samych siebie. Próbowałem po prostu uchwycić tę nieokreśloną naturę ludzkiego charakteru. Jest to tak mocno wbudowane i zakorzenione w całości książki, że dość trudno mówić o tej postaci w precyzyjny sposób, by jednocześnie nie odejść od jej prawdziwej istoty.
Indeterminate nature of human character, I suppose, because that's very much built in and baked into the whole thing. It's quite hard to talk about the character in precise terms without sort of departing from that.
Nie dajesz Istvanowi, twojemu bohaterowi, wytchnienia ani na chwilę. Jego życie pełne jest zwrotów akcji. Niejako badasz pod mikroskopem zachodzące w nim zmiany, ale największą jest chyba ten moment, gdy niespodziewanie być może dla samego siebie zostaje ojcem.
Yeah. Absolutely. I mean, I think that, you know, that's an incredibly important part of the book. I mean, you know, that István, the fact that István is somebody's father and we see him as a father is extremely central to the book. And I think that...
Zdecydowanie. To niezwykle ważna część książki. Fakt, że István jest czyimś ojcem, ma kluczowe znaczenie dla całości. Myślę, że sympatia do tej postaci, o której już wspominałem, odgrywa tu bardzo istotną rolę. Znów wracamy tu do kwestii fizyczności. Bycie rodzicem to przecież na wskroś fizyczne doświadczenie. Oczywiście to zarazem znacznie więcej. Nie chodzi wyłącznie o ten fundamentalny aspekt, bo z czasem przeradza się to w coś o wiele większego. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, w jaki sposób tego doświadczamy i jak to postrzegamy. Uważam, że ogromne znaczenie ma również silna obecność w książce matki Istvana. Dzięki temu czytelnik ma stale przed oczami to, że bohater jest nie tylko ojcem, ale również czyimś dzieckiem. Myślę, że rzutuje to także na to, jak ludzie odbierają go jako postać. Ojcostwo ukazuje nam jego inne oblicze, które po prostu by nie zaistniało, gdyby István nie został ojcem. To nie jest tak, że zyskuje on przez to szansę, by stać się kimś, kim w innym przypadku nie mógłby być. Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to niezwykle ważny element tej książki.
I, bardzo ciekawe, dopiero gdy István zostaje w ciele ojcem, wielu czytelników, także ja, zaczyna dostrzegać, że w opowieści o życiu twojego bohatera brakuje figury ojca. Niczego o nim nie piszesz, niczego o nim nie wiemy, jest tylko dorastający chłopak i stale obecna przy nim matka.
What happened with that actually is that I wrote, you know, I'd written the first couple of chapters. It was only then that I sort of
napisałem pierwsze kilka rozdziałów. Oczywiście zauważyłem, że István nie ma ojca, ale dopiero wtedy zacząłem poważnie się nad tym zastanawiać. Wyobrażałem go sobie jako kogoś, kto wychowuje się tylko z matką, w niepełnej rodzinie. Kiedy jednak ta historia rozrosła się do rozmiarów powieści, zacząłem się zastanawiać, no dobrze, a co z jego ojcem? Czy powinienem podać jakieś informacje na jego temat? Czy wpleść ten wątek w fabułę? Dość świadomie zdecydowałem, że nie. Jednym z głównych powodów było to, o czym mówiłem już wcześniej. Po prostu nie chciałem, żeby ta książka stanowiła swego rodzaju analizę psychologiczną bohatera. Uznałem, że najlepszym wyjściem będzie pominięcie tak kluczowych z tego punktu widzenia informacji. Mam tu na myśli detale dotyczące samego ojca i związanych z nim okoliczności. Czy István w ogóle go poznał? Czy mężczyzna po prostu zniknął, zmarł, a może znęcał się nad matką? To wszystko byłoby niezwykle ważne, gdybyśmy próbowali rozkładać tę postać na czynniki pierwsze. Czułem jednak, że zatajając te kwestie i nie podając żadnych konkretnych informacji, zachęcę czytelników, by nie odbierali Istvana w analitycznych, psychologicznych kategoriach, lecz podeszli do niego w nieco inny sposób. Dlatego to, jak dokładnie wyglądała sytuacja z jego ojcem, nie ma większego znaczenia. Oczywiście z psychologicznego punktu widzenia jest to istotne, a sam fakt nieobecności rodzica odgrywa tu swoją rolę, ale konkrety nie mają w tej historii najmniejszego znaczenia.
In another way it doesn't matter. The fact of his absence is of course significant, but the exact details in a way don't matter.
Różnie można opowiadać życie Istvana przez pryzmat podróży i zmiany miejsc zamieszkania, albo, co pewnie częste, przez pryzmat kolejnych kobiet w jego życiu, od uwodzącej go sąsiadki, znacznie starszej, po Helen, tę, która stała się matką jego dziecka.
Yeah, I mean, in a way, as you've just sort of described it, the book could be seen as a sort of succession of relationships with women. His life could be seen in those terms, but it could also be seen, the novel could be seen as a succession of deaths, you know, that it's structured around a series of significant deaths.
Książkę, podobnie zresztą jak życie samego Istvana, można postrzegać jako ciąg relacji z kobietami. Z drugiej jednak strony można uznać, że powieść przedstawia ciąg śmierci. Nie sądzę, by do końca prawdą było to, że postacie kobiece zawsze stanowią tu motor zmian i rozwoju. W książce są przecież fragmenty, w których kobiety nie popychają bohatera do działania. Niezwykle ważna decyzja o przeprowadzce do Londynu jest tego doskonałym przykładem. Nie wiąże się ona bezpośrednio z kobietami, chociaż można by argumentować, że to matka namawia go na terapię. Wszystko to dzieje się gdzieś w tle, więc być może taki związek jednak istnieje. Sam nie wiem, co dokładnie o tym powiedzieć. Myślę po prostu, że całe nasze życie można by postrzegać jako serię tego rodzaju spotkań i interakcji. Postacie kobiece odgrywają, rzecz jasna, w tej powieści niebagatelną rolę. Matka Istvana oraz Helen to prawdopodobnie zaraz po nim samym dwie najważniejsze osoby w całej historii. Ale tak jak zauważasz, pojawiają się też inne i mam nadzieję, że ich obecność również ma tu znaczenie.
Istvan's mother and Helen particularly are perhaps the two after István the two most significant characters in the book, but as you say there are others as well. Yeah, I hope that they're important.
Ale nie mogę o tym nie wspomnieć, tylko jak to opowiedzieć? W pewnym momencie twój bohater staje przed najważniejszą decyzją w życiu. Od niej zależeć będzie jego dalszy los i muszę przyznać, ta chwila, jego zachowanie, to jak o tym piszesz, to wszystko jest zaskakujące i jednocześnie imponujące. nagle się okazuje, że István jest o wiele dojrzalszy niż można przypuszczać, o wiele bardziej świadomy konsekwencji i złożoności świata i dogłębnej samotności, która jest przecież znakiem naszych i nie tylko ich zresztą czasów.
Well, I mean, first of all, I worry slightly that even talking about this will be something of a spoiler. You know, I hope that we can avoid giving away sort of the major developments, especially in the second half of the book, because I think for people who haven't read the book, it's quite important not to know what's going to happen. I mean, that is...
Po pierwsze, trochę się martwię, że już sama rozmowa na ten temat będzie spoilerem. Mam nadzieję, że uda nam się uniknąć zdradzania głównych wydarzeń, zwłaszcza tych z drugiej połowy książki. Uważam, że osoby, które jeszcze jej nie przeczytały, po prostu nie powinny dowiadywać się, co się wydarzy. Mówimy tu o momencie odkupienia Isztwana w oczach czytelnika, co z mojego punktu widzenia było bardzo ważne. Można powiedzieć, że to chwila, w której pojawia się sprawczość bohatera. Wielu odbiorców odnosi wrażenie, że Isztwanowi jej brakuje. Nie do końca się z tym zgadzam, ale z pewnością ten konkretny moment jest przejawem jego ewidentnej sprawczości. Bohater podejmuje decyzję, by coś zrobić. Alternatywą był brak jakiejkolwiek reakcji. Wyjście znacznie łatwiejsze, a jednak on postanawia działać. Niezwykle istotny jest tu również sam kontekst, o którym niemal nie sposób powiedzieć bez zdradzania fabuły. Osobiste doświadczenia Isztwana, to co go spotkało w części powieści bezpośrednio poprzedzającej tę chwilę, stawiają go w zupełnie nowym położeniu. Zmienia to całe jego spojrzenie na egzystencję, życie w ogóle. Myślę, że to kluczowe dla zrozumienia tego kroku. Mowa o działaniu, za które nie powinien on oczekiwać od świata żadnej materialnej nagrody. Skutki tej decyzji okazują się prawdopodobnie jeszcze gorsze niż zakładał. Patrząc na to z perspektywy czysto amoralnej, materialnej egzystencji, był to oczywiście zły wybór. Skąd więc to nasze czytelnicze przeświadczenie, że w jakimś bardzo głębokim sensie postąpił właściwie? Z czego to wynika? Czym właściwie jest to uczucie? Niekoniecznie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę jednak, że samo postawienie go ma dla całej książki fundamentalne znaczenie.
In some very significant sense, it was the right choice. Where does that feeling come from? What is that feeling? I don't know. I can't answer that question necessarily. But the fact that the question is raised in that way is very important to the book. There is a kind of sense of sort of existential solitude, I guess. You know, in the sense that we're all sort of alone. Facing the universe, if you like, and facing death, facing just our own.
Kryje się w tym pewien rodzaj egzystencjalnej samotności. W tym sensie, że wszyscy jesteśmy samotni, gdy przychodzi nam stawić czoła wszechświatowi, śmierci czy własnej fizyczności. W książce odnajdziemy chwilę kruchej więzi między postaciami. Wyjątkowość tych momentów wybrzmiewa jeszcze mocniej właśnie ze względu na ogólną egzystencjalną samotność, w której żyją wszyscy bohaterowie. Te chwile wspólnoty i bliskości są tu obecne i naprawdę ważne. Niemniej jednak głównym przesłaniem powieści pozostaje egzystencjalna samotność każdej jednostki.
Those moments of community and of connection are there and are important. But no, I mean, yeah, the overall sense of the book is probably more one of existential solitude of every individual. I think maybe it's more typical of our times because of the way that our societies, there's a kind of ideal of the individual. The individual, the autonomous individual.
Wydaje mi się, że to zjawisko bardziej typowe dla naszych czasów, głównie ze względu na to, jak współczesne społeczeństwa kreują wzorzec w pełni autonomicznej jednostki. To właśnie na nim opiera się cały system organizacji naszego życia. Nie mam tu jakiejś szczegółowo dopracowanej teorii, ale myślę, że przez to wszystko może nam być po prostu trudniej ostatecznie uciec przed poczuciem egzystencjalnej samotności. W dawniejszych społecznościach, gdzie indywidualizm w ogóle nie istniał lub nie był aż tak silny, bardziej wspólnotowe postrzeganie ludzkiej egzystencji mogło wydawać się czymś naturalniejszym. Mam jetlaga po powrocie ze Stanów i czuję, że trochę się w tym wszystkim pogubiłem, ale tak, w pewnym sensie właśnie tak to wygląda. Z powodu silnego nacisku na indywidualizm nasze społeczeństwo jest wyjątkowo podatne na poczucie egzystencjalnej samotności. Jestem jednak pewien, że w takiej czy innej formule zjawisko to towarzyszyło ludziom zawsze i wszędzie.
Our society, because of its emphasis on individualism, is, you know, particularly prey to that sense of existential loneliness. But I'm sure it's something that has existed in some form at all times and in all places.
Na koniec pytanie o konstrukcję twojego ciała. Chodzi o powieść, rzecz jasna. Każdy z rozdziałów mógłby być w zasadzie osobną całością, osobną książką.
Yes, I don't know if you know, but one chapter was in the New Yorker as a short story. I mean, exactly.
Nie wiem, czy wiesz, ale jeden z rozdziałów ukazał się w New Yorkerze jako samodzielne opowiadanie. Byłem tego świadomy. Jeśli chodzi o moje dwie poprzednie książki, czyli Czym jest człowiek i Turbulencje, to tę pierwszą zdecydowanie traktuję bardziej jako powieść niż zbiór opowiadań. Składa się ona z 9 oddzielnych, choć współgrających ze sobą narracji. Z kolei Turbulencje to 12 różnych historii, które w jakiś sposób się ze sobą łączą. Nawyk tworzenia samodzielnych, zamkniętych całości stał się u mnie po prostu niezwykle silny. Oczywiście jest w tym coś, co naprawdę mi odpowiada. Lubię sposób, w jaki opowiadania, poszczególne fragmenty czy rozdziały, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, wzajemnie na siebie oddziałują. Kryje się w tym coś interesującego, jakaś szczególna energia w sposobie ich współdziałania. Zależało mi więc na tym, by przenieść ten mechanizm również do nowej książki. Jak już wspominałem, częściowo wynikało to ze zwykłego przyzwyczajenia. Tak bardzo przywykłem do tego stylu pracy, że nawet mierząc się z czymś, co pod wieloma względami pozostaje powieścią o tradycyjnej strukturze, za naturalne uznałem pisanie każdego rozdziału w formie mniej więcej samodzielnej narracji. I tak właśnie pracowałem. Pisałem jeden rozdział, doprowadzając go do momentu, w którym, choć jeszcze nie w pełni ukończony, miał za sobą długi proces tworzenia, po czym przechodziłem do kolejnego i powtarzałem ten sam schemat. W takiej strukturze kryje się coś niezwykle wyrazistego, ponieważ w każdym rozdziale tej książki István jest już nieco innym człowiekiem. Dany fragment obejmuje zazwyczaj zaledwie kilka tygodni lub miesięcy z jego życia, po czym następuje przerwa, nierzadko wieloletnia, aż do kolejnego rozdziału. W rezultacie tego przeskoku w czasie, w następnej części István jest już kimś innym. Żyje w zmienionych okolicznościach. Cała książka funkcjonuje zatem jako seria migawek z życia jednostki, które ostatecznie składają się na wyrazisty i pełny obraz tej postaci.
Add up to a very powerful and complete sense of the person, but they are ultimately just these glimpses, yes.
To się malutkie dziecko Davida Soloya, zeszłorocznego zdobywcy Bookera, autora powieści Ciało, która to powieść w przekładzie Dobromiły Jankowskiej ukazała się właśnie w Polsce, odezwało w tle. Nie ukrywam, jestem zagorzałym fanem tej książki i wszystkim z czystym sumieniem ją polecam. Polskim głosem pisarza był Michał Matus. Przekład naszej rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, za co dziękuję. Dziękujemy także my, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś.
Wszystkie książki świata. Podcast Polskiego Radia.